drodzy w Panu, chyba jak większość, albo przynajmniej część, z drżeniem stoję na tym miejscu, ale cieszę się, że mogę tu być. Cieszę się, że mogę przyłączyć się do tego, co pozostawił w przesłaniu nasz mistrz, nauczyciel Jezus Chrystus, żeby w tym okresie pamiętać o Jego ostatniej społeczności na ziemi, o Jego ostatniej wieczerzy, o Jego śmierci. I zrobił to nieprzypadkowo. W tym momencie odwołał się do tego, co Żydzi znali. Bo u Żydów nie było obchodzenia urodzin, z tego co wiem, nie było obchodzenia imienin, a kogoś, kogo ceniono, kto był ważny, wspominano przy okazji rocznicy śmierci. Jezus wspaniale wykorzystał tą świadomość, ustanawiając pamiątkę, ustanawiając rocznicę, ustanawiając coś, o czym trzeba pamiętać. I tu, żeby nie było wątpliwości, Żydzi, ci, którzy to znali, wiedzieli, że to raz do roku mieli wspominać. I my tutaj przy tej okazji wspominamy naszego mistrza, naszego nauczyciela, i dzisiaj też tu wspomnimy sobie na pewne rzeczy, które może znamy bardzo dobrze, ale rzeczy, które zebrane przy takiej okazji, będące fragmentem jego elementów życia, znowu coś być może podpowiedzą nam, znowu coś pozwolą nam zachować dla siebie w refleksji nad tym, jakimi my powinniśmy być, patrząc na jego autorytet, patrząc na jego życie, patrząc choćby tylko na pewne fragmenty z jego życia. Ale zanim nad tym będziemy się zastanawiali, chciałem przekazać, ponieważ dzisiaj jest więcej osób niż wczoraj, życzenia i pozdrowienia od zboru kędzierzyńskiego. Kwestia, jak to się mówi, zapamiętania dwóch zborów, do których się należało. Od zboru kędzierzyńsko-kozielskiego, w tym ostatnio byliśmy i do tego należymy. I tu dla tych braterstwa jeszcze, którzy nie byli wczoraj, chciałem przekazać te życzenia i pozdrowienia. Dziękuję. Otwórzmy sobie Księgę Izajasza. Jest wspaniały 53 rozdział i nie będziemy może czytali całego rozdziału. Rozdział w większości jest znany. Idea w większości jest znana. Przypomnijmy sobie pewne zasady, pewne rzeczy, które tam były wspomniane, a przy okazji, do tego nawiązując, zwrócimy uwagę może na inne aspekty tego, co tam jest poruszone, albo tego, co wokół jest poruszone. W finale tego rozdziału zapisane jest w 12 wersecie: przetoż mu dam dział dla wielu, aby się dzielił korzyścią z mocarzami, ponieważ wylał na śmierć duszę swoją, a z przestępcami był policzony, będąc on sam grzech wielu odniósł i za przestępców się modlił. Dwa dwie grupy aspektów, dwie grupy zagadnień. Jedne związane z cierpieniem, z okazaniem pewnej postawy, a z drugiej strony nagroda za to, zysk w związku z tym. Nad tym zagadnieniem pochyliłem się na chwilę, bo jak zauważyłem na moim przynajmniej przykładzie, bardzo łatwo mi się tu identyfikować z tym, co jest związane z nagrodą, z tym, co jest związane z tym, że dzielił się korzyścią z mocarzami, że dał jakiś zysk pewnej grupie tych, którzy go naśladują. A przy okazji zacząłem myśleć, no dobrze, a jeżeli chcę i staram się być naśladowcą, to pomijając główny aspekt, o którym za chwilę powiemy, jego policzenie z przestępcami, ile razy ja bym się identyfikował z przestępcami? Poniżył się do tego poziomu, zwrócił się do nich i chciał być traktowany jak przestępca. I przy tym tak rozmyślaniu zauważyłem, że właściwie to chyba często ten aspekt pomijałem. Nie zastanawiałem się nad tym głębiej. Dlatego dzisiaj przynajmniej zasygnalizuję pewne sprawy, które przy okazji tego dostrzegłem. Niektóre są może wręcz drobne, błahe, można powiedzieć banalne, oczywiste, ale niektóre powinny na chwilę pozwolić zatrzymać się w życiu, tak jak to w pieśni się śpiewa, i pomyśleć, po co się żyje, jak się żyje, dlaczego się żyje i czy się żyje tak, jak choćby w tym aspekcie podpowiedział Jezus. Bo wiemy, że ta refleksja dotycząca faktu, że z przestępcami był policzony, to zrealizowała się kiedy? Oczywiście, wszyscy od razu powiemy na krzyżu. No to w związku z tym to kojarzy nam się, że jest to coś, co przede wszystkim, i to na pewno, jest przyporządkowane tylko Synowi Bożemu, tylko Odkupicielowi. Ale się okazuje, że to jego policzenie z przestępcami występowało cały czas. Właściwie od początku misji. Gdy otworzymy sobie początek Ewangelii, gdy otworzymy sobie zapis Ewangelii świętego Mateusza, na przykład 3 rozdział, i poczytamy o tym, jak się zaczęła misja, to wiemy, że Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela, jak jest opisane w 3 rozdziale. Przyszedł do Jana Chrzciciela, żeby być ochrzczeni. Żeby być ochrzczonym. W 13 wersecie tak jest zapisane. Wtedy Jezus przyszedł do Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego. Ale mu Jan bardzo zabraniał, mówiąc: ja potrzebuję, żeby być ochrzczonym od ciebie, a ty idziesz do mnie? A odpowiadając, Jezus rzekł do niego: zaniechaj teraz, albowiem tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. Wtedy go zaniechał. A Jezus, ochrzczony będąc, wnet wystąpił z wody, a tu mu się otworzyły niebiosa. I widział Ducha Bożego wstępującego jako gołębicę i przychodzącą nań. A oto głos z niebios mówiący: ten jest on Syn mój miły, umiłowany, w którym mi się upodobało. Fakt znany dla nas. Nie nowy, no bo akurat staramy się tu od początku robić tak, jak Jezus nakazał. To on, tylko że w jego przypadku oczywiście jest to o tyle bardziej drastyczne i wynikające z roli, jaką spełnił na ziemi, że on sprawiedliwy przyjął chrzest pokuty. Zniżył się do poziomu grzesznika, zniżył się do poziomu przestępcy. I cały czas miał w sobie, w głębi tą ideę, która towarzyszy przesłaniu i roli, jaką miał spełnić jako odkupiciel. Po to, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość. My też tak robimy. I akurat tutaj, aczkolwiek nasza rola, nasza funkcja, nasz sposób zrealizowania tego jako grzeszników jest z innego poziomu, z innej pozycji. On po to, żeby wziąć grzechy na siebie. Więc my z założenia grzeszni, nie umiejący spełnić sprawiedliwości, staramy się skorzystać z tego. Niby podobne czynności, ale oczywiście inna nieco wymowa i nieco inny wydźwięk dla Jezusa, dla nas. I przy okazji takie drobne spostrzeżenia. Reakcja Jana. Człowieka, który z początku nie bardzo rozumie, jak to może być, że on, dający grzech pokuty, ma to zrobić w stosunku do sprawiedliwego. I ciekawe, ale wskazujące właśnie na prawidłowe zachowanie męża Bożego, sługi Bożego, że kiedy usłyszał tylko, aby się wypełniła wszelka sprawiedliwość, nie dyskutował, zrealizował. A przecież był świadom. Tak z ludzkiego punktu widzenia. No przecież ten, który przyjdzie tutaj, Jezus, jeżeli zrobi taki krok, no to jak on będzie postrzegany przez faryzeuszy? Jak on będzie postrzegany przez nauczonych w piśmie? No on się przyznaje, że jest grzeszny. Dopiero Jezus musi tłumaczyć, na czym pełni ta różnica, na czym, z czego wypływa ta różnica jego chrztu w stosunku do innych, którzy tam robią. Tutaj Jana, być może reakcja pierwsza, to też reakcja, którą my często w życiu robimy. Czasami może nam się w pierwszej chwili wydawać, że coś jest nie tak, jak my sobie wyobrażamy w stosunku do służby boskiej, do służby Panu Bogu. A jeżeli potrafimy usłyszeć tak jak Jan, bo tak jest sprawiedliwie, tak jest rzeczywiście prawidłowo zgodnie z wymogiem boskim i potrafimy zareagować właściwie, to jest wspaniale. Bo nawet wbrew temu, co się wydaje w pierwszej chwili oczywiste, właściwe w zachowaniach wynikające z postrzegania nas przez innych, to jeszcze musimy popatrzeć na postrzeganie z góry. to taka jedna drobna refleksja przy okazji. Zresztą zrozumienie pewnych spraw jest kłopot. Czasami nie od razu się te sprawy rozumie. I tak było także w pierwotnym chrześcijaństwie co do roli chrztu. Bo dopiero po wyjaśnieniu przez świętego Pawła, przez świętego Piotra, my, czytając to, uświadamiamy sobie to dopiero w sposób bardziej pełniejszy i właściwszy. Dlaczego tak się stało? W drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, znajdujemy takie słowa zapisane przez świętego Pawła Apostoła. Nawiązujące do tego. Albowiem 21 werset 5 rozdziału. Albowiem on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy my się stali sprawiedliwością Bożą w nim. Wyjaśnił rzecz, którą my już znamy w tej chwili oczywiście. Ale dla ówczesnych, dla świętego Jana w pierwszej chwili na pewno było to niejasne. A święty Piotr w pierwszym swoim liście i drugim rozdziale, nawiązując do tej myśli, sformułował to tak: który grzechy nasze na ciele swoim zaniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom sprawiedliwości żyli, którego siniałością uzdrowieni jesteśmy. Nieco inne spojrzenie. Ale dotyczy tego samego zagadnienia. I przy okazji, jak poczytamy sobie w Ewangelii świętego Łukasza, w 7 rozdziale i potem w Ewangelii świętego Mateusza też znajdujemy w tym 3 rozdziale takie zapisy, to zauważamy, że właśnie to postrzeganie takie z zewnątrz wpłynęło być może na część postawy faryzeuszy, bo część z nich także się chrzciła. Część może rzeczywiście z przekonania, bo usiłowali to robić. Część, jak wynika z opisu, nie robiła tego z założenia, była przeciwna, a wśród tych, którzy robili, być może też posługiwanie się tym znakiem, tym symbolem wynikało z różnych pobudek i z różnych przyczyn. Inne zagadnienie. Świetnie znamy opis, w którym co prawda nie ma sformułowania, że Pana Jezusa można określić, że był wśród grzeszników, że był wśród przestępców. Ale gdy sobie wspomnimy, jaka to historia, która się zdarzyła w Kanie Galilejskiej, no to widzimy, że Pan Jezus tam był gdzie? Wśród weselników, wśród tych, którzy, no jak przeczytamy sobie w opisie, być może niektórzy już byli lekko podchmieleni. No postępowanie, z której przynajmniej część by powiedziała, że jest naganne. Dla części: dlaczego się tam znalazł? Dla części: jeszcze mało tego, przyczynił się do tego, żeby tego alkoholu było więcej. Oczywiście powiemy, aj, mało tego jeszcze, bo bardzo dziwna sytuacja, bo z opisu wynika, że Pan Jezus zostaje przez swoją matkę, przez Marię, niejako postawiony w sytuacji trudnej, koniecznej. Brakuje alkoholu, ona w nim pokłada wszelką wielką nadzieję, więc załatwiasz sprawę synu i robisz, że będzie więcej alkoholu. Oczywiście tu przy okazji widzimy, że Maria miała świadomość wielkiej mocy i możliwości Jezusa. I właściwie w sytuacji takiej narzuconej zostaje Jezus, bo wygląda z opisu, że niechętnie to robi i na dodatek jeszcze czuje, że to, o, znaczy on nie bardzo wie, czy to już jest właściwy moment, żeby zrobić cud. To jest taki na granicy. Bo wiadomo, że z tym się ciągnie dalszy ciąg wydarzeń związanych z jego osądzeniem później, ze spełnieniem wszystkich proroctw, aż do końca, żeby zrealizować cały przekaz. Ale czyni wino. I dlaczego? I co byśmy się z tego mogli nauczyć? Oczywiście jedno na pewno możemy powiedzieć, biorąc tak jak wiemy, że wino to są nauki, jeżeli sobie to tak odczytamy. I podawanie lepszych nauk, bo dobre wino, lepsze wino było podane, w sytuacji, kiedy jest już to wino, te nauki gorsze, wyczerpane, no to się wydaje takie rzecz, która naturalna jest i oczywista. Wykorzystująca sytuację. Ale ciekawe jest, że on się też tam znajduje pod wśród osób pospolitych i tego się nie wstydzi. Znajduje się wśród osób, które na pewno z bezgrzesznością, z jakąś tam większą ideowością religijną w tym momencie więcej do czynienia nie mają. Ale tu znowu taki uboczny aspekt, który być może można przy tym zaobserwować. To fakt, że Jezus starał się wykorzystać każdą sytuację i także tą na zwrócenie uwagi i na propagowanie, powiedzmy sobie, czegoś, co jest lepsze i co jest dobre i co jest lepsze. Przy okazji też można zauważyć taki drobny szczegół. Zrobił to, co dzisiaj wiadomo, ale wtedy nie wiadomo. Wtedy podawano najpierw wino lepsze, potem gorsze. Jak już wszyscy byli zamroczeni, no to jak mogli rozróżnić, czy lepsze, czy gorsze. A poddał zasadę, którą my teraz już znamy. Ktoś, kto degustuje, to wie, że najpierw się powinno ciut gorsze podać, słabsze wino, a potem się podać wino lepsze. I chyba też podał ogólną zasadę, że najpierw, oczywiście to jest interpretacja, być może trzeba podać coś, co jest prostsze, co jest łatwiejsze do przyswajania, a potem dawać lepsze, głębsze, tak jak wino ma lepszy smak, głębszy, większy aromat. I idąc dalej przez życie Jezusa, zauważymy, że nie wstydził się iść w takie miejsca, gdzie rzeczywiście to odczytywano, że on idzie wśród grzeszników, idzie wśród przestępców. Oczywiście on to tłumaczył znowu z tłumaczeniem, które my dobrze znamy. Kto będzie bardziej pragnął błogosławieństwa? Ten, kto jest lepszy, czy ten, co jest gorszy? Ten, kto jest upadły, bo więcej zyska, niż ten, kto jest doskonalszy i ma dobre mniemanie o sobie, tak jak faryzeusze. I takimi sytuacjami były na przykład sytuacja opisana w Ewangelii Świętego Łukasza w 7 rozdziale. W 7 rozdziale mamy opisaną sytuację, kiedy znalazł się w domu faryzeuszowym, od 36 wersetu może. I prosił go niektóry z faryzeuszów, aby z nimi jadł, a tak wszedłszy w dom faryzeuszów, usiadł. A oto niewiasta, która była w mieście grzeszną, dowiedziawszy się, iż siedzi w domu faryzeuszowym, przyniosła alabastrowy słoik maści, a stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, poczęła łzami polewać jego nogi, a włosami głowy swojej ucierała i całowała nogi jego i maścią mazała. A widząc to faryzeusz, który był wezwał, rzekł sam w sobie mówiąc: być ten był prorokiem, wiedziałby, która i jaka ta niewiasta, co się dotyka, bo jest grzesznica. Stykał dwa światy. Świat faryzeusza, mającego, chcącego być jak najbliżej ideału przesłania zakonu, który izolował się od grzesznika, i świat grzesznika, który nie mógł dotrzeć do faryzeusza w sposób bezpośredni. I pokazywał, że nie przeszkadza obcowanie z faryzeuszem i nie przeszkadza jednocześnie obcowanie z grzesznikiem. Ale grzesznikiem jakim? Grzesznikiem, który znalazł się w takiej sytuacji, być może z własnej nieprzymuszonej woli, bo w innym miejscu, nie mając dostępu do i warunków do spełnienia w taki sposób zakonu, jak to faryzeusz. I grzesznikiem, który okazuje, że jednak jego ciąg, jego idea, i to faryzeuszowi też przy okazji pokazuje, że ten grzesznik wcale nie gorzej dąży do Pana Boga. Wręcz można powiedzieć, że lepiej. Bo tak na marginesie jeszcze patrząc, tu jest pokazane pomazywanie nóg, pomazywanie olejkiem. I tak luźno nawiązując do funkcji, jaką spełnia pomazywanie, to patrząc na tą sytuację, inne sytuacje, które Jezus miał w Izraelu, to co się okazało? Czy swoje kapłańskie powinność w stosunku do tego, który miał być najwyższym kapłanem, spełnili inni kapłani, nauczeni faryzeusze w piśmie? Czy namaścili go olejem? A zrobiła to ta grzesznica. O Oczywiście my dzisiaj znowu jesteśmy mądrzejsi, bo potrafimy popatrzeć inaczej. Wiemy, jak czytać sprawy związane z patrzeniem na człowieka. To, co mówione jest, Bóg patrzy na serce, na wnętrze. I tu się na przykład realizuje bardzo wspaniale to, że jakim człowiek jest wewnątrz, w siebie, w sobie, tak też czyni, tak postępuje. Z obfitości serca usta mówią. Oczywiście to tak dalej wychodząc i szerzej rozumiejąc. Czyn tej grzesznicy, doceniony przez Jezusa, wskazuje, że odruch związany jest z głębią wnętrza. Czasami. Oczywiście my wiemy, że dzisiaj, że nie z pozycją, ale czasami to w nas tkwi i ja tak czasami się zastanawiam, ile razy albo czy łatwiej mi jest rozmawiać z kimś, kto grzebie po koszach, niż z kimś, kto jest ładnie ubrany. Czy nawet rozmawiać o Bogu, o Ewangelii. Z kimś, kto jest w hierarchii wyżej niż z tym, który idzie ulicą, żebrze, jest z punktu widzenia hierarchii społecznej człowiekiem o niedostrzeganym. Tu Pan Jezus był w sytuacji niejako przymuszonej, łączącej światy. Łącząc światy. A inna sytuacja. 19 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza. Od początku jest opisana zresztą świetnie historia męża, którego zwano imieniem Zacheusza, który był przełożonym nad celnikami. Ten był bogaty. I żądał widzieć Jezusa, co by zacz był, lecz nie mógł przed ludem, bo był małego wzrostu. A bieżawszy naprzód, wstąpił na drzewo leśnej figi, aby go ujrzał, bo tamtędy iść miał. A gdy przyszedł na ono miejsce, spojrzawszy Jezus w górę, ujrzał go i rzekł do niego: Zacheuszu, stąp prędko na dół, albowiem dziś muszę zostać w domu twoim. I stąpił prędko i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: u człowieka grzesznego gospodą stanął. Celnik, pogardzana warstwa społeczna. Mimo że bogata, w związku z tym, że na tym bogactwie dorabiała się najprawdopodobniej w dużym stopniu w sposób nieuczciwy. Być może podbierając trochę z podatków, które powinny dotrzeć wyżej, albo zwiększając taksę podatkową. A Jezus, który był tym, który powiedział: co cesarskie oddajcie cesarzowi, co boskie oddajcie Bogu. Właściwie, gdyby chcieć się zachować konsekwentnie, to powinien z kimś takim nie rozmawiać. W pewnym sensie, bo no to jest człowiek, którego on by potępił. Który no, nie tylko występował wobec społeczności, ale występował też wobec społeczności Izraela, ale także wobec hierarchii rządów cywilnych czy cywilno-wojskowych. A tutaj być może pokazuje jeszcze na taką sytuację, że i czasami w stosunku do takich także nie należy ich skreślać. Jak mamy możliwość dotrzeć, jak mamy możliwość porozmawiać, to także tak jak Jezus postąpić. Oczywiście pozycja Jezusa to inna, bo dzisiaj gdybyśmy chcieli do jakiegoś biznesmena iść, to trudno byłoby z ulicy. Ale nasze podejście, czasami moje też, jest takie, że skreślam kogoś, bo coś tam zrobił nieuczciwie. I potem przyporządkowuje się mu właściwie przez ten uczynek nieuczciwy, czy grupę uczynków nieuczciwych, całe obciążenie życiowe. I skreśla się jako być może tego, który nie wart jest wystąpienia, zwrócenia uwagi na Ewangelię i na Boga. Zresztą to łącząc w jakiś sposób, Jezus mówi, że przyszedł, też w tej samej Ewangelii to możemy znaleźć te słowa, przyszedł tu, aby opowiadać Ewangelię dla nauczenia grzeszników, dlatego został policzony z przestępcami i dlatego nie wstydzi się zejść tak nisko i być tak poniżonym. Nawet w tej sytuacji, kiedy wołali przeciwko niemu, kiedy naród izraelski cały, może przepraszam, nie cały, ale ten, który się zgromadził podburzony przed ci, którzy się zgromadzili podburzeni przez przeciwników Jezusa, którzy krzyczeli, żeby go ukrzyżować. To w stosunku do nich też nie było postawy, żeby nie identyfikować się i nie współczuć. No i ten finalny moment, który znamy wszyscy doskonale i który niesie konsekwencje dla nas, konsekwencje wtedy dla Izraela, konsekwencje dla całej ludzkości. Rzecz, która opisana jest w Ewangeliach, którą może jeszcze raz przypomnijmy sobie, tak jak należy to czynić na pamiątkę, zgodnie z przesłaniem Jezusowym, na pamiątkę rocznicy tamtych wydarzeń. Święty Mateusz w tym swoim zapisie 27 rozdziału pozostawił takie słowa. Powiesili Pana Jezusa i w 37 wersecie i dalej tak jest napisane. I przybili nad głową jego winę jego napisaną, ten jest Jezus, król żydowski. Byli też ukrzyżowani z nim dwaj zabójcy, jeden po prawicy, a drugi po lewicy. Ale ci, którzy mimo chodzili, bluźnili go, chwiejąc głowami swymi i mówiąc: ty, co rozwalasz kościół, a w dniach trzech budujesz go, ratuj samego siebie, jeśli jest Syn Boży, wstąp z krzyża. I także przedniejsi kapłani i nauczeni w piśmie i starszymi naśmiewali się, mówiąc: inszych ratował, a samego siebie ratować nie może. Jeśli jest król izraelski, niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy. Zawisł pomiędzy dwoma przestępcami. Oczywiście wtedy dla części tłumu, który tam był, pierwsze skojarzenie między dwoma przestępcami, no to na pewno on tam nie był bez przestępstwa. Za darmo go tam nie powiesili. Bo bardzo często taka reakcja ludzi jest. A z takimi sytuacjami w życiu też się spotykamy. I tu taka refleksja, oczywiście w stosunku do Jezusa, może dla nas jest prosta. No, sprawiedliwy, a więc oczywiście, że został niesprawiedliwie powieszony. Ale w życiu czasami też się tak zdarza, że widzimy, ktoś został oskarżony, został potępiony i został osądzony i ukarany. I my czasami też, nie zastanawiając się nad faktem, czy ten ktoś nie potrzebuje innego podejścia, to w nas się też rodzi, przynajmniej we mnie czasami: no jeżeli już się tam znalazł, to znaczy, że coś tam na rzeczy musi być. Ale to jest takie pójście na łatwiznę. Od wierzącego, od chrześcijanina wymagane jest troszeczkę więcej podejścia, głębszego podejścia i większej analizy i refleksji. Bo popatrzmy na Jezusa. On sam szedł wśród przestępców. My się też znajdujemy i obracamy wśród przestępców, wśród grzeszników. A my może czasami się odcinamy. Może czasami źle widzimy to otoczenie i w stosunku do niego nie występujemy na tyle, na ile on by oczekiwał od nas. Tak mi się też przy okazji skojarzyło z wspaniałą grupą ludzi, którzy byli wówczas z czasów Pana Jezusa, dzięki którym być może mamy potwierdzenie, że Pismo Święte, że Nowy Testament, Stary Testament tak wygląda. Ale o których w Biblii nie ma ani słowa. Przynajmniej nie jest napisane wprost. Piękni ludzie byli. Być może najwspanialej ze wszystkich za czasów Pana Jezusa spełniali zakon, bardziej niż faryzeusze, bardziej niż zeloci, bardziej niż sadyceusze. Starali się, oczywiście, bo sadyceusze to mieli to luźne podejście i inni nauczeni w piśmie czekali na Mesjasza, szukali Mesjasza, najbardziej byli przygotowani, a Mesjasz przechodził obok. szukamy w Piśmie Świętym, ani razu nie zaszedł do nich. Przynajmniej nie jest zapisane. I tak się też taka refleksja mi nasuwa, obawa moja wewnętrzna, żeby się nie zamknąć za bardzo w sobie. I nie pogardzić tym, co jest czasami na zewnątrz, może starając się wyjść z Babilonu, starając się odciąć od świata, dbając o, albo myśląc, że w sposób właściwy dba się o własne zbawienie, żeby się w pewnym momencie nie rozminąć z tym zbawieniem. To taka jeszcze luźna refleksja, która kojarzy mi się i dlatego mówię, że zawsze z drżeniem zastanawiam się nad tym, gdzie znaleźć ten środek właściwego postępowania Jezusa, żeby to postępowanie było ujmujące to, że On mówi, że jest uznawany za mistrza, za nauczyciela, za wzór, za zbawiciela. I wzięcie tylko części z tego, co jest w Jego przesłaniu, a pozostawienie tego, co jest czasami nieprzyjemne w Jego przesłaniu, na boku i nie podporządkowanie się tej części przesłania. Bo w tym 12 wersecie przecież jest napisana wspaniała rzecz później dalej. Dzielił się z mocarzami, korzyścią. W liście do Filipian w 2 rozdziale od 6 wersetu znajdujemy takie słowa, które też znamy. Który będąc w kształcie Bożym nie poczytał sobie tego za drapiestwo równym być Bogu, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobnym ludziom i znaleziony jako człowiek, sam się poniżył. Będąc posłusznym aż do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszystkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie kolano się skłaniało. Tych, którzy są na niebiesiach i tych, którzy są na ziemi i tych, którzy są pod ziemią. A wszelki język, aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przecież moi mili, jakoście zawsze posłuszni byli nie tylko przytomności mojej, ale teraz daleko więcej w niebytności mojej, pisze święty Paweł Apostoł, z bojaźnią i ze drżeniem sprawujcie swoje zbawienie. Podzielił się z mocarzami nagrodą, podzielił się tym skutkiem dobrym, sam oczywiście uniżając się zupełnie z innych poziomów niż my to możemy zrobić. Poziomu boskiego do poziomu człowieka. A my czasami powinniśmy się uniżyć tylko z poziomu człowieka, który ma o sobie bardzo dobre mniemanie, dobrze mu się wiedzie, zna Jezusa, do poziomu takiego, który jest grzesznikiem czasami, po to, żeby zrozumieć i żeby pomóc innym. I żebyśmy mogli skorzystać z tego, co zapisał święty Piotr. I zapisał to w drugim liście, w pierwszym rozdziale, w czwartym wersecie. Przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście przez nie się stali uczestnikami boskiego przyrodzenia, uszedłszy skażenia tego, który jest na świecie, w pożądliwościach. Tego, co jest związane z obietnicą, co jest nam darowane, żebyśmy się stali uczestnikami tego przyrodzenia. Życzę serdecznie braterstwu i sobie, i pragnę, żeby to być tym uczestnikiem i abyśmy wszyscy byli uczestnikiem tego. Amen.